Witamy w odcinku 2025. Woo-hoo. Tak jest, nowy rok, proszę Państwa.
Nowy rok. Trochę przegapiliście tych odcinków.
Jezu. Bo my też wypuszczamy jeden odcinek na rok, to też warto powiedzieć. I mamy różne numeracje, ale de facto po prostu się nie starzejemy.
Jesteśmy wampirami. Mm-hmm. Jakbyście usłyszeli trzask, to znaczy, że pan naprawia drzwi i skutecznie próbuje coś z tym zrobić, bo do jakiegoś czasu naprawia drzwi. I trzaska. I dobrze, no jeżeli naprawi, to...
To też jest problem taki, bo on naprawia je, bo trzaska. Nie to, że naprawia je trzaskając, tylko dobra, załatwione, naprawia i później trzasną.
Ale są takie rzeczy, że taki klasyczny przykład jak na filmach, wiesz, że w coś walisz i to coś wtedy zaczyna działać, nie? Że to tak naprawiłeś.
Nie, no jasne, że tak. No przecież, jak to Zalew kiedyś powiedział, przecież tak się naprawia każdy polski związek małżeński.
Pek.
Mam nadzieję, że to ze starego programu, ale to 5 lat temu opowiadał ten żart, więc mam Zalew. Zalew
miał tak?
Taki, no, że wiesz, że czasem w telewizor i się naprawił, jak dobre polskie małżeństwo. Coś takiego było, gdzie też tak z lewej flanki to zawsze latywało nas.
Ale co? Czy tak nie jest?
Tak, czy on się myli? Tak.
Dokładnie. To ciągle żart, ale taki jednak zakrawający.
Ja z takich właśnie, że typ, który naprawia drzwi, ale później cały czas trzaska, to chyba jeden z moich ulubionych, nawet nie wiem, gagów w filmie animowanym. Pamiętasz, kiedyś było...
Animowym, to też byłoby dobry. Taki film, że nikt nie wie, no.
Kto to jest?
Walt Disney był, nie, brat Walta Disney, tak. Albo jakaś jego kuzynka była od filmów anonimowych i nikt nie wie, że to ona robiła.
Tak, i oczywiście jest o Galu Anonimie.
I ma wielką wytwórnię filmów anonimowych i taki park rozrywki, nikt nie wie, gdzie to jest.
Potwory i spółka był ten taki ślimak, który mył podłogę. I on po prostu mył podłogę.
W Potworach i spółka był ślimak?
Tak, no. I w sensie mopował podłogę.
Jakiś stwór.
Tak, no.
Ale
taki
nie ślimak.
No taki ślimakostwór, no.
No to mów, wiesz. Myślałem, że tam się wdarło jakieś zwykłe zwierzątko.
No nie, no taki wielki ślimak.
To byłoby
ślimak.
Chore.
W filmie dla dzieci.
Dokładnie.
Prawdziwy ślimak. Przecież one by oszalały. Poczekajcie, to
a ślimak... A po tym, jak długo by mopował podłogę. Nie? Wszyscy, dobra, stary, to już wyschło.
Ten gag między innymi też był, bo tak, bo on był ślimakiem, był bardzo wolny. I później jak tylko się przesuwał, to zostawił za sobą ślad.
To
dokładnie,
właśnie.
I dalej mopował.
Czyli to jednak był ślimak.
Ja no nie mówię, no taki ślimakopodobny stwór. I...
Kurczę, możemy go jakoś zobaczyć, nie możemy go jakoś zobaczyć, nie?
Nie, niestety to jest podcast.
Niestety. No dobra. Ale mamy obraz teraz, nagrywa się?
Nie, no
dobra.
Nagrywa się. No, moglibyśmy na YouTubie dać linka,
stawić,
no.
Stawić. Ale my tego nie zrobimy.
Ile razy
obiecaliśmy, że dobra, no na końcu damy linka do... I stary, nie było nigdy tego linka.
Nic się nigdy nie udawało z tych rzeczy, no. Ale tym razem będzie inaczej.
Nie, nie ma szans.
Jeżeli...
Nie, nie,
no dobra, to
tego.
Właśnie obejrzeliście fragment, wróćmy do rozmowy. Bardzo ambitnie.
No dobra, no i co? Aha, bo to chodzi o to, że on robił ten ślad i to mu oczyścił, a to już było brudne.
Że od razu psujesz to co naprawiasz, no. Tak samo jak gościu, który drzwi trzaska.
No. Ja nie wiem.
Mam kilka polecajek.
O, ja też, super.
Tak?
No. Ale jeszcze chciałem zapytać się o święta w ogóle?
Spoko. Dobrze.
Tak minęły te wszystkie dni?
Nie, no tak minęły, że kilka rzeczy obejrzałem.
Aha, no dobra, dlatego masz dużo polecajek.
Mam dużo, nie, mam jedno...
Ale
mam...
fajnie, jakbyś miał takie dużo polecajek. Pierogi z kapustą i grzybami.
Musisz skosztować barszcz.
Stary, dokładnie, barszcz. I byś wystawiał tak...
Witam w mojej restauracji, kucharz 5 gwiazdek.
Fajnie, że dawno się nie widzieliśmy, bo to widać od razu. Dużo emocji, no dobra.
Ja daję dwie polecajki.
Ale
No bo jedna
dlaczego
będzie bardzo dobra.
Stół?
Nie, tak, no bo... Słuchaj, taki stół chcę kupić. Jedna jest najlepszy film, jaki zobaczyłem w zeszłym roku, a zobaczyłem go...
31 grudnia?
Zobaczyłem go wczoraj, więc najlepszy film tego roku.
No to dobra, no to jeszcze jest szansa, żeby przebić.
Oglądałeś ten, co w Polsce był nakręcony, ten Real Pain? Prawdziwy...
Nie, jeszcze nie. Fajny? Jesse
tak.
Eisenberg?
Inaczej zwany Mark Zuckerberg, tak.
Tak, no i Macaulay... Nie Macaulay.
I brat Kevina samego w domu.
No właśnie, jak on się nazywał?
Kieran McCulkin.
Kieran McCulkin, o właśnie, Kieran.
Tak, no ale umówmy się, to jest Mark Zuckerberg i brat Kevina.
Nie, a Kieran już po sukcesji to już stary ma swoją markę.
Ma?
To jest bardziej Roman Roy.
co też, w sumie nawet nie wiem, czy to jest plus czy minus, ale on znowu gra Romana Roya, tylko po prostu...
No słyszałem, tak. Ale podobno robi to fajnie.
Jest to bardzo śmieszne.
Chyba, nie wiem, na przykład... Tacy wielcy aktorzy, na przykład mi się kojarzyło, że chyba, kurczę teraz, na przykład taki Al Pacino,
no.
To jest taki typ, który zawsze gdzieś jest podobny.
Myślę, że znajdziesz lepsze przykłady tego.
Dobra.
Na przykład Jason Statham. Albo...
no dobra, ale mi chodziło
albo
właśnie...
Dwayne Johnson.
Nie, ale no Jezu, no ale to są... Tak, tak, to oczywiście. Tylko chodzi mi o to, że
Wahlberg.
Wtedy to jest taki koleś, wtedy taki bardziej twardziel, który, wiesz, naparza, nie? Arnold Schwarzenegger, oczywiście. Tak. Tylko mi chodzi o takich naprawdę świetnych aktorów, którzy tak się potrafili wpasować, że byli trochę tą postacią. No, Robin Williams, wiesz, bardzo różne ma te postacie. Tak. Albo jakieś mroczne, albo bardzo takie...
Leonardo
mrocze,
to
albo...
samo.
Tak. A tu jest czasami taki rodzaj naprawdę świetnego aktora, który jego wsadzisz i ten puzzle pasuje do mnóstwa układanek.
Ale czy Al Pacino gra zawsze tą samą rolę? W sensie ja sobie próbuję
Robert
teraz...
De Niro.
Robert De Niro gra i komedię.
No tak, ale ja nie mówię, że... Nie, ja nie mówię, że on gra tylko jeden rodzaj filmów. Ja mówię tylko o tym, że jest jakiś rodzaj, że jest taki Robert De Niro wsadzony do tej wody i ta woda sobie go opływa, bierze, on się tam dobrze odnajduje, ale to nie jest tak bardzo różnorodnie, jak Christian Bale na przykład.
Okej. Okay. I rzeczywiście jak masz, na przykład Christian Bale jak gra w filmie, to trochę gra postać. I on jest Batmanem w tym filmie, albo jest mechanikiem i tak dalej. A masz rację, że Robert De Niro, to jest, patrz, Robert De Niro teraz kogoś gra.
W mikroskali powiem, w mikroskali od razu. Mi się tak kojarzy, na przykład jeżeli chodzi o mój były kabaret Limo, to powiedzmy ja i termos. Ja jestem typem, który jestem zawsze tym samym typem. Cokolwiek nie gram, to jestem sobą. Jestem Abelardem wsadzony w tę rzeczywistość. Mm-hmm. A Termos zawsze był postacią. Zawsze grał jakąś mega postać. I on to robił mega, a ja się jakoś tam odnajdywałem w tym wszystkim. Tak w mikroskali oczywiście, wiesz, nie mówiąc o tych nazwiskach. I chodzi mi o to, że czasami, a teraz bez sensu, bo będę mówił tutaj już z tą nakładką swoją, ale wydaje mi się, że czasami to nie jest jakiś problem. Ale
no wiadomo, to są wspaniali aktorzy, którzy robią jedno, a ci, którzy robią drugie, też są fantastyczni.
Kurde, dziękuję.
Ja, widziałeś, jak kameleon się tutaj odnalazłem w tej rozmowie?
Tak, odnalazłeś i to było przebiłe. Mówię, taki początek roku, kurczę. Dobra, więc czyli mówisz, że ja i Al Pacino, to jest, ale czad.
Dokładnie to jest to, co mówię.
Dokładnie. Dziękuję.
Film nakręcony w Polsce,
no wiem,
który jest naprawdę przepiękny. Jest, znowu, nie spoilerując niczego z fabuły, ale po prostu zdjęcia i że oglądasz sobie Polskę. Ja w ogóle kocham to robić i bardzo często oszukuję, jak to robię. Że jak oglądam filmy, to mówię, a, byłem tam. Nie, no nigdy nie byłem na Marsie. W sensie, to jest Interstellar, co ty gadasz. Byłem tam. Więc w tym filmie możesz regularnie to robić. I...
Że byłeś tam?
No i jest coś fajnego takie. O, zobacz, to jedzie na lotnisko do Warszawy. Ja to często robiłem.
Ale podobno koleje regionalne są przesadzone. Przeczytałem to w jakiejś recenzji, czy coś takim.
Przesadzone, co to w ogóle nawet znaczy?
Ktoś jedzie jakimś super pociągiem, oni jadą z takim bardzo ładnym pociągiem.
No chyba po prostu pendolino jadą, no.
No tak, a potem już jest wnętrze pendolino i jadą Interregio, czy coś takiego, o to mi chodzi.
Coś takiego?
No.
Powiem ci, niezauważalne.
No właśnie, niezauważalne, bo tak cię wciągnęła fabuła, ale to, jak przedstawili koleje i ile PKP musiało to zabolić, żeby ciągle być wnętrzem pendolino.
Chciałbym wiedzieć więcej na ten temat. Ile? Nie, naprawdę.
W sensie, ktoś z was pracuje w PKP i ma informacje.
Zdajesz sobie sprawę, że na przykład Władca Pierścieni i Nowa Zelandia...
Przepraszam, uświadomiłem sobie teraz tylko zadanie, że jeżeli pracujesz w PKP, to nigdy nie masz informacji. Przepraszam, ale chciałem to powiedzieć. Więc jeżeli Nowa Zelandia i Władca Pierścieni...
No, że ilość pieniędzy, ile ten film przyniósł
Nowej Zelandii.
Turystyki. No mówimy tutaj o biliardach, bilionów, miliardów. Nie? To są naprawdę
to
duże...
To nie jest budżet ziemi, stary. Jeżeli jeden film
To są naprawdę są niepoliczalne pieniądze.
Teraz siedzi minister finansów w Nowej Zelandii.
Nie policzysz.
Wyrzućmy to. To nie ma sensu.
No, ale w Nowej Zelandii było nawet ministerstwo, czy minister, może się mylę, człowiek zatrudniony przez rząd, który miał być odpowiedzialny tylko i wyłącznie za nadzorowywanie pieniędzy z...
Co ty gadasz?
Tak, no, z Władcy Pierścienia.
I sierac. Dlaczego nie u nas?
Powiem ci więcej. Nawet każesz ten serial, tego akurat nie oglądałem, ale moja żona czasem ogląda, więc ja w tle mi mija. Emily w Paryżu. Nie? Czyli to jest taki... W sensie, no gówno. W sensie to jest takie... To nie jest dobre. Wszyscy wiedzą,
ja
że
nie
to
wiem,
nie jest...
No, nie
to jest taki klasyczny coś, co nawet... Jego celem tego nie jest, żeby było dobre. Celem jest, żeby było po prostu ładna muzyka, artystycznie ładna.
To jest te klucze dla twojej żony.
Dokładnie. Tak. Ale ona nawet o tym wie. Ona nawet powie,
ja się domyślam.
Zamachaj tymi kluczami.
No
to
i
nie
dokładnie.
Jest,
no,
tak,
no.
No i z tego, co rozumiem, albo po prostu czytałem artykuł na ten temat, to nie wiem, najnowszy sezon, była cała akcja, że Emily w Paryżu ma być teraz w Rzymie. I dosłownie ma się nazywać Emily w Paryżu w Rzymie. Co jest jednym z fajnych wątków tej całej historii. Niemniej chodzi o to, że to, ile osób przyjechało do Paryża po tym serialu, było tak dużą sumą, że prezydenci, czyli Sarkozy jest znany w Francji?
Tak? Był kiedyś, no.
Tak, no. A teraz jest ten...
Teraz jest Macron.
Tak, Macron i Włoch. Berlusconi, na pewno już nie.
Nie. Teraz jest, Włoch, to nie wiem, jak jest prezydent, ale jest na przykład Giorgia Meloni. To jest, ona jest premierką.
Niepotrzebne szczegóły, bo to nie będzie ważne w mojej historii. A, ich świetnie. Bracia. Się nie. Chodzi o to, że przywódcy tych krajów, ale nie wiem, czy prezydenci, czy ministrowie, czy ten, zaczęli się publicznie kłócić i...
Gdzie ma być kręcony ten film?
Gdzie ma być kręcony Emily w Paryżu. I Macron, i to jest 100% pewne, miał takie wypowiedzi na zasadzie, nie, no Emily w Paryżu musi być w Paryżu, bo to wszystko ten. I masz najważniejszą głowę państwa, która po prostu zaczyna wchodzić to, że...
Generałowie mówią, możemy odpalić bombę atomową, jeżeli...
Poczekaj, mam ważniejsze sprawy.
Nie będzie Emily w Rzymie, bo nie ma Rzymu, moi drodzy. Dziękuję. Kto wygrał, frajerzy?
Tak. Zawsze wybierałem pokojowe.
Miało być kiedyś Emily w Hiroshimie, ale...
ale...
No tak, tak. Tak po prostu z... zbezcześcić tyle tysięcy. No nieważne, tak?
Mówię tylko o tym, że zarówno przykład Emily w Paryżu, w Nowej Zelandii.
Biznes,
no, że pieniądze. Biznes i że fakt, że filmy są tworzone w danym kraju, ale, może przysporzyć bardzo dużo pieniędzy.
Ale Woody Allen chyba tak działał, że on na przykład jak kręcił tam właśnie te wszystkie swoje filmy ostatnich parę lat,
no.
A kręcił właśnie w Rzymie, kręcił właśnie w Londynie chyba, w
Wenecji,
też
chyba
w Paryżu, w Wenecji i tak dalej, możliwe. No to tam dokładnie, myślę, że miał dość dużą ilość budżetu z tego miasta.
Tak. A teraz, a kolejną ciekawostkę ci dołożę, jak już rozmawiamy o tym stole, nie? To wiesz, że... znaczy ja mogę podać konkretny przykład. Maćka Adamczyka, który nagrywał stand-up i miał w tle most poniatowski, musiał zapłacić miastu, bo żeby mieć...
Nie.
Tak, no. 100%. Nie. 100%. Tak. No, jeżeli chcesz, jeżeli robisz... jak to się nazywa, komercyjną produkcję, czyli na przykład ta reklama. Jeżeli jest reklama i jest z tyłu Pałac Kultury, to ta reklama musi zapłacić miastu stołecznemu Warszawa, który jest w posiadaniu Pałaca Kultury.
Czyli Maciek Adamczyk musi płacić miastu, bo tam jest...
Zapłacił jednorazowo. Się dogadał, mógł dostać zniżkę, mógł powiedzieć ten, ale nie, musiał zapłacić. No, miał w tle most poniatowski. 100% prawne. Nie kłamałbym w nowym roku.
Ja rozumiem, ale to jest... Czyli jedni na tym...
Tak.
Co za...
Co nie?
A czy to nie jest tylko kwestia tego, że gdyby Maciek Adamczyk miał 2 miliony followersów, to most poniatowski by błagał, żeby być w tym w specjalu?
W jakim stopniu tak, no. No to też jest ciekawe, w którym momencie, wiesz, płacisz, a w którym momencie... To wiesz, kiedy nie płacisz?
No.
Wtedy, kiedy masz pieniądze.
No
to
właśnie.
To jest najgorsze, co? Że teraz na przykład ludzie mi dają darmowe ciuchy albo coś w tym stanie, mam takie, kurde, gdzie byliście, jak miałem 6 miesięcy?
To byłoby niezłe. Jakby rozdawali bezdomnym właśnie i oni chodzą i patrzysz, wszyscy bezdomni. Nawet nie wiesz, że to jest bezdomny, bo wszyscy chodzą w dresach jakiejś marki i mówią, wow, no. Ale dużo sportowców.
I w zasadzie jest potem odróżniasz bezdomnych ludzi, nie? Patrz, jaki jest ładnie ubrany, bezdomny.
tak. Kurde, ale to jest mega dziwne w ogóle. No.
Więc...
ja nie będę miał nigdy żadnego mostu w tle. Żadnego mostu. Frajers po prostu. Nie, absolutnie. Mhm.
I
wszystkim mostom mówię. No co?
Więc polecamy Real Pain.
A nie polecamy mostu poniatowskiego. Teraz jak tylko będę mógł, to będę omijał ten most w ogóle.
A teraz zbuduję most między moją drugą antypolecajką. No.
Nie, między twoją pierwszą antypolecajką.
Moją pierwszą antypolecajką, ale ona jest wybitnie dobra. Wybitnie dobra antypolecajka. W sensie jest to tak złe, że fascynujące.
A, no to poczekaj, to jest polecajka w takim razie.
Nie, bo to nie jest dobre.
No tak, ale no. To jest tak dobre, że tak jest... złe, że aż dobre.
No ja wytrzymałem...
Bo najgorsze są rzeczy, które są średnie. To jest najgorsze zabijać czasu.
No tu jest taki motyw, że obejrzałem pierwsze 12 minut i musiałem to rozchodzić.
Nie.
Miałem takie, że Jamie Foxx, nowy special.
Nie, słyszałem, że są straszne rzeczy o tym.
Potężnie mocno słabe. W sensie...
Ale to chyba nie jest aż takie coś, że chcesz to obejrzeć, bo jest tak złe.
Jest tym element takiego, że to jest niemożliwie złe. W sensie to jest tak, że na przykład pierwsze 12 minut to jest dziękuję Atlancie, bo Atlanta uratowała jego życie. i na przykład są dosłownie, na przykład 3-minutowe żarty, że on mówi, lekarze mi powiedzieli, że nie będę mógł chodzić, ale lekarze nie wiedzieli, że ja umiem to i nagle zaczyna tańczyć 2 minuty. To nie tyle jakiś wybitny taniec, tylko... I nie to, że robi to na zasadzie, żeby pizgać się z takiego po prostu czegoś, tylko on to tak na poważnie jest to, no nie chcę powiedzieć kwintesencja czarnej komedii, ale no wiadomo, wszyscy na widowni są czarni, wszystko jest zrobione w takim duchu, we love you Jamie Foxx i tak dalej.
Jest jego rodzina po prostu.
Jest cała jego córka go zapowiada na scenę. Stary.
Ale tak samo jak teraz Nate.
Obejrzeliśmy jeden po drugim i miałem takie, co to za głupi trend?
Nie wiem, ale robię to samo w szpitalu.
Poproszę córkę Jamie'ego Foxa, żeby mnie zapowiedziała.
Nie, bardziej chyba już Nate'a. Uh-huh. Nate Bargatze?
Bargatze.
No to ja widziałem jego special.
Cały?
Tak.
Okej.
Okay. Ale jak? Nie, jakoś mnie nie porwał.
Ja bratu to puściłem, to zawsze jest błąd, bo ja bardzo lubię Nate'a Bargatze'ego.
Ja też. Byłem bardzo zaskoczony, że to jest takie po prostu... Okej. To jest właśnie takie... Ale on, to co mi się podobało w tym, na Netflixie jest, to tak chciałem dodać, Nate na Jamie, żeby powiedzieć, czego...
Też na Netflixie.
To unikajcie. No.
Nie.
Obejrzyjcie. Nie chcesz zabierać czasu ludziom? To jest naprawdę aż takie cringe'owe?
Jest naprawdę takie cringe'owe. Jest też ciekawe. Jest ciekawe w znaczeniu takim, że...
Ale obejrzałeś cały?
Obejrzałem pierwsze 15 minut. I to tyle wystarczy.
No to właśnie, no to kwadrans.
Ale chodzi o to, że to jest ciekawe, i znowu, to może bardzo źle zabrzmi to teraz, ale to jest niewyobrażalne, żeby biały komik coś takiego zrobił. W sensie, że jest tyle... Ja mówię w takim...
Moi drodzy, to był ostatni odcinek wahania. Jeżeli ja chciałbym jechać gdzie... No.
Nie wycofuję się z tego. W sensie, bo jest coś takiego jak czarna komedia. Kum. I w tym wypadku to jest kwintesencja takiej najgorszego rodzaju czarnej komedii. Takiej, że nie ma ani jednego żartu, jest wszystko zrobione na takim hajpie, takich właśnie tych kluczyków, które cię rozpraszają. On w pewnym momencie, ja musiałem, dosłownie cofnąłem się, żeby usłyszeć, czy on to powiedział. Czyli, że całość, ja nawet nie doszedłem do momentu, kiedy to startuje, ale pierwsze 12 minut on mówi, zaraz wam powiem o tym, jak w Atlancie mnie wyleczyli. Nie? Że miałem jakiś tam wypadek samochodowy, czy cokolwiek i w Atlancie, Atlanta uratowała mi życie. Dzięki Atlanta. Jamie Foxx. Nie, no dzięki Atlanta. I 12 minut. Dziękuję Atlanta i za chwilę zacznę wam opowiadać, bo w szpitalu dzięki Atlanta, nie? I w pewnym momencie on zaczyna płakać na scenie. Zaczyna płakać i mieć takie, Panie Boże, daj mi siłę, żebym mógł to powiedzieć teraz. Daj mi siłę, bo kurde, zaczynam w siebie wątpić, nie? I wszyscy, dawaj Jamie Foxx, jesteś najlepszym. Dziękuję Atlanta, nie? Czyli podczas własnego specjala prosi Boga, żeby...
Dał mu siłę opowiedzieć.
Ja mam takie... No, nie opowiadałeś tego już 200 razy.
Ale właśnie, ja chciałem... Po pierwsze, możliwe, że to w ogóle nie jest stand-up comedy, tylko jest napisane podziękowania dla Atlanty. I to zupełnie znaczy, jak zmienia kontekst, że po pierwsze nie musi być śmieszne, po drugie, on bardzo będzie długo dziękował Atlancie, bo miał wypadek, stary. Być może tylko mała rzecz, może ktoś się walnął w opisie. Mhm. I że może tak thank you comedy to się nazywa. No może to jest coś takiego. Może nawet nie comedy, może thank you.
I co też ciekawe, jeżeli to się nazywa thank you Atlanta, tylko pomylili nazwę, to jest całkiem śmieszne. No, bo tam są dwa żarty na pewno.
No więc właśnie. No. Więc to może to są świetne podziękowania dla miasta, bo nie musiał płacić za to, że o tym mówi.
Może to tak wygląda.
To jest jedna rzecz. A druga rzecz w ogóle, to świetną rzecz zauważyłeś, właśnie to, że komik się tak wzrusza i tak to przeżywa, chociaż mówi już któryś 10. raz o tym. Tak samo miałem, oglądając special Jerroda Carmichaela. Jerrod Carmichael on się nazywa Nathaniel?
No.
Tak się nazywa ten...
Tak, wiem, o który
special.
Chodzi. Tak, no.
On jest w takiej czerwonej koszuli, siedzi sobie w małym pubie.
Tak.
I on tam, no nie wiem, czy ja teraz mam spoilerować, czy nie spoilerować, no może zaspoileruję, żeby wiedzieć w ogóle o czym mówię.
To jego zmarły brat, coś takiego?
Nie. Ojej, tego speciala nie widziałem. No to jak ktoś nie chce wiedzieć, o czym tak tylko z grubsza jest, no to na sekundę tam przez pierwsze 5 sekund, zatkajcie sobie uszy na 5 sekund.
To dopóki chodzi ja mam to zatkajcie uszy.
Chodzi o to, że on tam...
Kurwa, nie usłyszałem, co mówi.
On ma tam coming out, mówi, nie? On, że jest gejem.
Okej.
I bardzo to przeżywa. Już spoko. I nie umiem w to uwierzyć, że on... to mówi z takim napięciem, chyba że on to, wiesz, wyszedł i nagrał, jest taki komik Josh Johnson.
Teraz mega popularny.
Mega popularny, bo on stary robi cały czas godzinne speciale. To jest niewiarygodne w ogóle.
No.
To też jest takie, że podejrzewam, że można byłoby to spiąć i
dużo no jest tego przegadywanego. Tak. W sensie, że to już trochę wychodzi
z pozarane. I on też bardzo powoli mówi, wiesz, i to co ty byś pewnie, czy tam, no nie wiem, czy ty, ale no ktokolwiek by ubrał w jakieś pięć takich soczystych minut, to on to potrafi rozciągnąć, wiesz.
W sensie ten Jake Johnson, masz rację? Z nim też jest ciekawe, że rzeczywiście on jest mało tam puent, ale on ma taki jakiś taki rytm mówienia, tak, który jest całkiem przyjemny, że ja na przykład czasem sobie go słucham, jak sobie gram w gry.
No właśnie.
Nie muszę być w 100% skoncentrowany. No,
on po prostu jakoś ciekawie komentuje jakieś wydarzenie, nie? Tak. Dużo się dzieje teraz, wiadomo, na świecie i on sobie to bierze na warsztat i albo ma tam przekminkę, albo ma tam żarty. To nie jest wszystko naraz, to nie jest jakieś podsumowanie, nie wiem, tam roku jego działalności, on po prostu nagle coś zauważył i o tym opowiada na spokojnie, tłumaczy, nie wiem, jakąś tam... I to jest ciekawe, no bo on to wrzuca i to są, wiesz, nie ma możliwości, żeby on to nagrywał, wiesz, ileś razy.
Tak.
No bo on to zrobił, to się wydarzyło przez wczoraj, on dzisiaj robi ten godzinny special, nie? Co jest szokujące, ale tak to robi. Hmm? Więc być może Carmichael zrobił też, wiesz, to jest jakiś moment wyrzucenia z siebie tej emocji, ale jeżeli to jest działanie trochę tak, jak my pracujemy, czyli wrzucasz ten special na końcu takiego cyklu jeżdżenia i tak dalej,
tak,
to nie umiem uwierzyć, że on tyle razy wychodził z tą emocją i wiesz, że to musi być grane, nie? A jeżeli jest grane, to tak, jak bardzo tak, to jest takie jakiś tu mi... Nie umiem się na tym tak skupić, nie wiem. Hmm. Oczywiście nie wiem, jak on to robił, ale jest to ciekawe, że jak tak z siebie to wyrzucasz, to zawsze musi być podegrane, nie? A jeszcze teraz tak, złość czy coś, to jest jakiś element też komedii. Gdzieś tam w tym jest trochę takiego zabawnego vibe'u. I nawet jak jest, wiesz, trochę przesadzony i tak dalej. No. Ale takie wzruszenie, jakaś takie, nie wiem, łzy już w ogóle i tak dalej, no to już jest to czyste aktorstwo, nie? Wydaje mi się. To już jest rzecz, którą...
Ale z drugiej strony, będąc ja się totalnie zgadzam, nie? Ale czy na przykład znasz ludzi, którzy zawsze płaczą na cmentarzu? Ja znam. Znam ludzi, którzy przychodzą na cmentarz i zawsze płaczą i trochę na początku myślę sobie, dobra, przecież jestem płakać zawsze na cmentarzu, w sensie ten. Ale dla niektórych to może być taki motyw, że po prostu to wywołuje.
Może jasne.
I samo opowiadanie o tym, myślę, że stres nagrania i kurde chęć, żeby to po prostu opowiedzieć dobrze i może wtedy tak naprawdę ta autentyczność wychodzi, nie?
Być może, wiesz, to nawet nie jest... to jest coś, nad czym ty się zastanawiasz, bo robisz to. Jeżeli tego nie robisz, albo tak cię porywa ta historia... to wierzysz w te emocje jego, nie? Czy to są grane rzeczy, czy nie. Jakby to nie do końca ma znaczenie, bo samo to zostaje zapisane na taśmie i za 10, 15, 20 lat ktoś usiądzie i tworzy sobie oczy i może da mu ten cały special jego siłę, żeby to zrobić, żeby się otworzyć, żeby powiedzieć, nie wiem, komuś coś o sobie, wiesz, i tak dalej. Więc jakby to nie chcę temu umniejszać w kwestii jakiejś siły przekazu, tylko jak nagle patrzę sobie na kuchnię, to zastanawiam się, czy on to nagle powiedział raz i właśnie wyszedł, poukładał sobie to wszystko i mówi, dobra, wyjdę z tym i tak to powiem i tak to czuję. Trochę jak ten właśnie Josh, mi się kojarzy, że on po prostu wychodzi i nagrywa to wszystko i robi z tego rzeczy. Czy to jest właśnie gdzieś przetrenowane na open micach, wiesz, gdzieś...
Ja wiem, o co ci chodzi. W sensie to też jest taki nasz sposób oglądania speciali, że po prostu jedna z moich największych tajemnic stand-upowych i naprawdę, mówię to trochę jako żart, ale trochę jako, to by było moje pierwsze pytanie, jakie kiedykolwiek bym zadał, gdybym poznał Bo Burnhama, że on w tym swoim specialu, jednym z nich, ma taki żart w stylu, i wiesz, co są najgorsi? Najgorsi są montażyści ci. I później tam jest cięcie i jest, wiesz, po drugiej stronie sceny. I mnie tak ciekawi, co on rzeczywiście zrobił na żywo. Wiesz, co chodzi? Czy tam był żart o montażystach i on go wyciął w trakcie, czy on zrobił to, dobra, słuchajcie, teraz cię przesunę
i
wytłumaczę.
To powiem i to jest już dobry żart, nie?
Dokładnie. I co on, a ty tylko dostałeś na nagranie, montażyści ci i później przechodzi dalej, nie? I strasznie chciałbym wiedzieć, co się wydarzyło w tych kilka sekund na scenie.
To ja jeszcze z polecajek stand-upowych bardzo polecam Ronny Chang.
A, tak?
Tak, bardzo mi się... Ja pamiętam jego pierwszy special, mi się bardzo podobał. Zaskoczyłem się, bo jak nie znam kogoś, to też taki jestem bardziej nieufny. Gdzieś mi to się wyświetliło. Mówię, dobra, zobaczymy. Mhm. I mnie bardzo zaskoczył. Myślę, wow, ale fajny gościu. Bardzo taki ciekawy w tym wszystkim. Drugi mi się nie podobał. Mhm. I już pomyślałem, a może to było, wiesz, takie jakieś jednorazowe.
Tak.
I teraz Stramol mi polecił. I gdzieś też widziałem chyba, nie wiem czy nie, Harry Zalewski. Harry Zalewski ma taki profil 0,2 promila stand-upu. I to jest, on ogląda wszystko, ocenia mnóstwo rzeczy. Możesz się z tym zgodzić czy nie zgodzić, ale w kwestii newsów, jakie masz o tym, co się gdzieś pojawiło, on ogląda wszędzie wszystko i tak dalej. No to jeżeli ktoś chce być na bieżąco, jakie są speciale dostępne w świecie, tak, no. to polecam sobie zasubskrybować 0,2.
Rolniczęg jest o tyle ciekawy, że jako... Chciałbym ci powiedzieć, że go spotkałem, ale to nie jest prawda, tylko... Nie.
Spotkałem takiego podobnego typa.
U nich wszyscy są identyczni. Bo nie chcę dzisiaj obrażać tylko czarnych.
Wiadomo, ciało, jedziemy. Zostało nam jeszcze parę różnych raz.
Tak, no. Więc co myślisz o Żydach?
Zaraz ci powiem, co myślę o
Żydach. Nie, że Ronny Cienk, jak ja robiłem podróż dookoła świata 10 lat temu, to on występował w wielu klubach, jakby tydzień przede mną, tydzień za mną. On w ogóle wtedy w Australii.
Gdzie wy się spotkaliście?
Mieliśmy dużo wspólnych znajomych. I wszyscy mi o nim opowiadali. I później on rzeczywiście zrobił karierę, bo on zrobił ten...
Wiesz, tylko czym się różnicie? Że nikt jemu nie opowiadał o tobie.
No.
Bęk, bęk, bęk.
Wow.
Obrażamy też białych. Hej.
Wow, więc chciałbym się wycofać i powiedzieć, że wcale nie przypominasz El De Niro.
El De Niro to jest...
Chciałbym powiedzieć, że...
Wojownik. To jest taki wojownik w Meksyku, wiesz. Zakłada maskę, tam jest narysowany Robert De Niro i on jest El De Niro.
Nie wiedziałem, czy chcę Al Pacino czy De Niro, więc ich po prostu połączyłem. Nie jesteś żadnym z nich, słyszysz?
Wiem. Zawsze dowiedziałem.
Ronny Cienk, on był komikiem, który przede wszystkim zrobił karierę w Australii i występował w Azji. Czyli ja zrobiłem właśnie dokładnie całą tą trasę i właśnie w momencie, kiedy ja ją robiłem, to on powoli wyruszał w Amerykę i rok po... Nie poznaniu siebie, nie, ale jakby byciu na tych samych falach cały czas, on doszedł do tego Daily Show, nie? W Ameryce i też tam później to mu wszystko wybuchło i później one specjalne na Netflixie i tak dalej.
Co mu wybuchło? To wygląda bardzo dobrze.
Tak,
nie, no mi się to podobało. Mi się podobało, było takie jakieś, to było fajne. To ja lubię takiego kogoś, kto jest jednak gdzieś zaangażowany i coś chce, wiesz, mimo wszystko gdzieś tam powiedzieć. Mhm. To jest sporo. A ja, stary, to dostałem super prezent od mojej żony i będę jechał. Jakoś się dogadała z Jankiem, z moim Mnago.
No.
Poza mną.
No.
I będę, stary, mam występ w Sztokholmie w maju.
Nice.
I dzień później jest Doug Stanhope i zostaję na Doug Stanhope, bo dostałem bilet. I to jest wszystko jakoś tak połączone poza mną.
Super prezent. Nie, super prezent.
Stary, myślałem, tak
nie, jeżeli byłoby tego Daga Stanhope'a, to miał taki, ale świetny prezent od żony. Wysyła cię do Sztokholmu na występ, dogadałaś się z twoim menedżerem. Wow!
Nie, ale tu i tak się cieszę, bo tam jest taka kanapka ze śledziem, którą po prostu uwielbiam. Nieważne. To jest taka buda mała i kocham, jestem taka kanapka, taki ciemny
ten
chlebek.
Ten surströmming mówisz? Nie.
Przepraszam. Nie.
Surströmming, czyli ten najbardziej śmierdzący
śled świata? Nie. Bardzo, no. bardzo nieśmierdzący.
Okay,
taki zwykły śledź z koperkiem, z cebulą taką czerwoną chyba.
Okej.
Okay. Ogórek. Jezu, jaki to jest pyszne. I taki chlebek taki. No Jezu, ja już... Właściwie nawet olewam swój występ i tak ja stanął, bo będę siedział przy tych śledziach.
Aha.
Ostatnio Kacper był tam w Sztokholmie i wysłał mi zdjęcie.
Tego śledzia?
Tak. No. Mówię, aż ty, kurde. Są rzeczy, których zazdroszczę ludziom bardzo, nie? I to nie są jakieś... Są kanapki ze śledziem, stary.
Wszystkim Szwedom mieszkającym w Sztokholmie.
Tak, to zazdroszczę, że oni mogą sobie przejść i zjeść tego śledzia i wrócić.
Ciekawe. Wiesz, że my kiedyś z Rentem nagraliśmy odcinek o Sztokholmie?
Co ty gadasz?
Tak, no.
I nie było nic o tym śledziu?
Nie było nic o tym śledziu. Nagraliśmy... Poczekaj, żebym cię nie skłamał. Tak, no.
Jestem teraz taki głodny.
My pojechaliśmy kiedyś do Sztokholmu, chcąc nagrać takie właśnie, że robimy stand-up i opisujemy miasto. I nic z tego nie wyszło. Nigdy tego nie opublikowaliśmy.
Dlaczego?
Byliśmy bardzo nieopierzeni, nie wiedzieliśmy, co robimy i wiele rzeczy trzeba było, po prostu nie dało się ich połączyć i żeśmy finalnie
później pojechali. Łapaliście ludzi i po polsku. Człowieku, no chociaż ty odpowiesz na to pytanie.
Ja jestem.
Jezu, w każdym mieście tak jest na świecie?
Tam był z najbardziej zapamiętanych rzeczy przeze mnie, które... nie ujrzały światła publicznego, ale są taśmy, żeby to udowodnić, to że w którymś momencie, bo tam się dużo biega w tym Sztokholmie, nie? W sensie, że są takie wyspy i dużo biegaczy i jest taka kultura biegania.
Przemno.
I idąc tym, myślą, żeśmy się ścigali z Rentem. W sensie, że zrobimy bieg na 10 kilometrów i ja, żeby upokorzyć Renta, powiedziałem, że ja to zrobię w jeansach. że nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem, więc biegnę w jeansach i wygrałem. Wygrałem
w jeansach.
Wygrałem, tak. I wygrałem bieg w jeansach, zdjąłem koszulkę, co prawda, Bo miałem takie po prostu jak tak gorąco.
Zobaczyć ciebie w jeansach bez koszulki, ścigającego się z rejentem w Sztokholmie.
Tak, 10 kilometrów, no.
Siedziałbym w tym śledziu i patrzył, jak biegacie dookoła w jeansach i w koszulkę, bez koszulek. Ja cię kręcę. Ale w czym biegał? W dresach, normalnie w shortach?
On biegał w drosach, w dresach, jak bezdomny.
Chciałem połączyć tego De Niro, ale już mi się gdzieś... El De Niro.
Chodzi mi o to, że Sztokholm to jest blisko mojego serca. Chociaż tylko raz tam wystąpiłem. Właśnie wtedy.
Stary, bardzo ci polecam. Tam jak
fajna sala jakaś?
No, jest taki teatr przepiękny, malutki. Bardzo fajna ekipa organizuje.
Na ile osób to jest malutki?
Lucky Evans. I naprawdę super, polecam.
A jak mały jest mały teatr?
No to na kilkaset osób, no.
Okay.
To nie jest taki maciupeńki, ale jest taki, on jest taki bardzo, taki przytulny, taki mały, przepiękny i stary, no po prostu, a widownia tam rozwala. Tam jest, dwa razy graliśmy i było mega, więc w tym roku już się mogę doczekać.
Ja pamiętam, jak ja odkryłem to, że za granicą też są dobre sale i miałem takie, Jezus Maria. Dlaczego ja nigdy o tym wcześniej nie pomyślałem?
No to kiedyś opowiadałeś tutaj o tym, jak się pobił ojciec
tak,
z synem.
Tak. No dokładnie.
To są wszystkie sali wspomnienia właśnie.
No. Bo na sali katecheckiej, która została wynajęta tylko z tego powodu, żeby dało się piwo sprzedawać i nie płacić licencji, więc to były tego typu sale,
tak,
nie?
Tak.
I później właśnie zrozumiałem, ale w Irlandii też są kluby komediowe i można tam występować.
No, chociaż powiem ci, że ja nie jestem fanem. Ja
klubów komediowych?
Jest jeden klub w Cork, który bardzo lubię,
kojarzę go.
Jest taki mroczny.
W Cork, mroczny, tak. Taki jak cyrk troszkę wygląda? Taki mroczny cyrk?
Nie kojarzę czegoś takiego, on po prostu ma... Masz taką garderobę, które jest, tam są świeczki, światła nie było, tam jakoś tak, wiesz, że to takie warunki są, ale po pierwsze Brian, ten szef jest świetnym gościem, jest takim starym, old school, takim wyjadaczem komediowym, prowadzi to już chyba 1300 lat, energia tam jest cudowna, graliśmy tam za Odrze, ja miałem takie tam elementy światełek i tak dalej i patrzę, wchodzę tam, mówię, tu się nic nie da zrobić, tam nawet nie ma takiej lampy na scenę idealnej, tak wiesz, ja byłem taki i w końcu mówię, dobra, machnąłem ręką, bo ja się tak do tego bardzo przywiązałem, tak. Że musi być to, musi być tamto i tam nic takiego nie było i taki byłem, tam jakaś na trytytkę lampa czy coś, mówię, no nie wierzę, nie?
No.
Ale było mega, była energia, w ogóle ten pomysł tam ustawienia tego wszystkiego i to, no widownia też jest tam cudowna, tak, wiesz, tak, jakby ta Polonia tam daje taką energię, że to jest miazga, ale mimo wszystko klimat tego miejsca, wiesz, i ten szef tego miejsca, ten Brian, no, zawsze jak tam przyjeżdżam, to się uściśniemy, jest bardzo serdecznie, bardzo w porządku.
I tam się regularnie odbywają polskie występy?
No tak jak kojarzę, to tak.
Okej. Okay. My chyba mówimy o tym samym miejscu i chyba mówimy o tym samym właścicielu.
Taki bardzo, taki półokrągłe miejsce, no. Taki siwy Brian, bardzo taki...
Ja mam takie wrażenie, że tam jest taki właśnie dach jak w cyrku, że jest...
Możliwe, że jest taki kawałek takiego dachu, bo on chce to rozbudowywać. No nieważne, bo to są takie szczegóły, które pewnie nikogo nie interesują.
Ja mam jedną anegdotę, mogę szybko o Brianie, bo chyba mówimy o tym samym. Czyli, że on... Ja wszystko to samo, co ty potwierdzam i... mówię, często robicie to polski stand-up? On mówi, no tak, ale... Ostatnio przyjechał tutaj taki mega niemiły gość.
Ja chyba znam.
Wiesz to? Tak? No. Ja mam takie, naprawdę ktoś tam, kurwa, już myślałem, że nie będę nigdy już robił stand-upu polskiego, bo to był taki... Jezus, kto z moich przyjaciół mógłby się tak zachować? I tam opowiada jakąś anegdotkę, że kelnerkę źle potraktował, że...
Był taki bucowaty, straszliwy,
nie? Tak. No i mi się tak, kurde, zaczynam sobie myśleć, kto to z naszych mógł być, nie? W sensie, że tak...
Wiesz, bo to... Aż tak wstrząsnął tym typem. Tak. Są różni ludzie, ale no.
I wiesz, znam ich wszystkich, kurde, czy nie wiem, czy może Kutek miał gorszy dzień. Zaczynasz sobie tak myśleć o różnych, ale nawet on by, kurde, chyba tego nie zrobił, nie? Więc, wiesz, tak mówię, jak on wyglądał, nie? Jak on wyglądał, ten gościu? Brian mówi, no trochę starszy, wiesz, okulary, takie, kurde... Ruciński? Kurde, że Ruciński by się tak zachował, to chyba nie jest jakby ten.
Jak zły dzień musiał być Kasper.
To nie jest, żeby cały polski stand-up w Irlandii, kurde, zatrzymać
tak.
Kurde, w pionie. I mówię, kurde, ale to znowu, no nie pasuje mi do Ruciński. I ty mówisz, no i butów nie miał.
Dokładnie, stary, nie? A mi to jeszcze opowiadał w ten sposób, mówi, Wiedziłowski, ja mówię, Jezu, kto to był? Ej, tam do kogoś. Remember? I on, oh yeah, oh fucking oh, prick, coś tam. Mówię, Jezu, kto to dokładnie? I on mówi, wreszcie łyżki, wiecie, kto to był? I w końcu padło właśnie, że bez butów. Ja mówię, bo tej Roski od razu.
Tak. I to super było, bo to jest taka ulga była. Mamy takie, uff, to nie my.
Tak. To jest polski stand-up.
Jakby rozumiem, że on dalej reprezentuje mnie jako naród, ale moi ludzie są dalej ludzie.
Tak. To tam to jest dobra bardzo energia, ale na przykład bardzo mi się już nie podobało i to już któryś raz i ja nie umiem. Jest sobie taki klub w Dublinie. Bardzo taki...
Centrum
ten, tak, to no. Jest ten taki, nie wiem...
Taki z krzesełkami... W sensie okrągłymi stolikami.
Tak, i stary, ja nie mogę uwierzyć, że tam tak, w garderobie deskę do prasowania musieliśmy się naprawdę doprosić, taką prostą rzecz, że jak prosiliśmy o zmianę światła, żeby zgasić tu i przyłożyć, to koleś mówi, że nie, tutaj wszyscy tak grają. I bo takie stary, a ja lubię, możesz mi to nie. Najważniejsze była pizza, nie? Że tam sprzedawali pizzę, więc tam i prosisz o parę zmian i oni robią, że nie? Może takie...
Ale co do tego ma pizza, to zdanie...
No właśnie to, że tam sprzedawali pizzę i że ludzie sobie siedzieli, jedli pizzę i ta pizza była dla nich najważniejsza, bo musimy zrobić
bo,
tu...
No bo zarabiają na pizzę.
Ja rozumiem,
no,
w sensie no tak, ja rozumiem.
Tak,
nie?
Tak,
tylko, że dla mnie to jest takie... Dobre, to możemy się umówić na przykład, nie wiem, na przerwę, a nie, że ci kelnerzy cały czas łażą w trakcie, powiedzmy, i jakby skupienie... Nie dość, że światło się pali wszędzie, prosisz, żeby przygasili jakieś światło, to tak. Nie mogli tego zrobić. Masz tam kilka takich rzeczy, że dobra, ja nie wiem. No ja nie, mi się to, jeżeli to jest takie miejsce, wiesz, gdyby to był po prostu zwykły pub, klub, nie wiem, teatr, wiesz, cokolwiek.
No tak, a tutaj mówimy o klubie komediowym najlepszym nie? W kraju. Tak, tak
i,
no.
I chodzi ci o to, że no chciałbyś, żeby to było trochę na tych zasadach, na których trochę ty, a nie, że 300 tak występowało, nie?
Ale z drugiej strony... I znowu, ja nie bronię tego, tylko daję kontekst.
Dobrze,
przecież we wszystkich tych najbardziej popularnych klubach komediowych, w sensie na przykład w Comedy Cellarze albo
ten... śmieciami. No tak, ja
no
rozumiem.
Tak. I co więcej, jedzenie ma priorytet.
No wiem, nie? Rozumiem. No i dlatego może mi się to nie podobać, więc wolę sobie wynająć kawałek teatru.
Tak.
Czy jakiejś takiej sali, wiesz, w której... No mieliśmy w Galway taką zmianę chyba jakiegoś takiego... Taki... No gdzieś tam coś było, nie tak? Mi się pomyliło w kalendarzach, więc dali nam po prostu fajny teatr. I to był jeden z najlepszych występów, jaki mieliśmy, nie? Bo no, energia była cudowna. Ludzie, mówię, super znowu, fajny sztosik. No. Ale skupienie też jest inne trochę, nie? Bo
tak,
nie
no,
łazi
wiadomo, no.
Ci gościu z pizzą i z drinkiem po prostu cały czas. Ja wiem, znaczy, no, ja mówię to ze swojej perspektywy, nie? I tego też z tego, jak widzę, jak na przykład ludzie reagują na ten sam materiał w różnych warunkach.
Wydaje mi się, że co to też robi, to że... Komicy, którzy występują w takich warunkach, nie? Takich, że jedzenie jest podawane, masz 10-15 minut, bo to często są line-upy, nie?
No.
To ci zupełnie inny humor kształtuje. Bo jak masz 10-15 minut, ludzie cię pizzę jedzą, to ty robisz pa-pa-bum, pa-pa-bum, pa-pa-bum.
Tak, i wiesz, ja też pamiętam, to też nie jest tak, znaczy, no, a może tak jest, nie wiem, ale ja też byłem gościem, który grał, wiesz, pamiętam z Kacprem, jak graliśmy, to było, Jezu, mówiłem ci, mówienie na scenie, był taki projekt, wiesz, no to wszystko się rodziło na początku, więc był taki plakat. I było mówienie na scenie, było zdjęcie sześciu czy ilość osób, w tym, wiesz, Bałtroczyk, Andrus i tak dalej, takie postaci, Tomek Jachimek.
Mówienie na scenie to jest nazwa tego projektu.
Tak, tak, okay. Tak. I tam byłem ja, Kaśka, Kacper i obok były tylko takie, żeby zaznaczyć, kto wystąpi, więc takie małe kratki, więc z daleka widzisz mnóstwo ludzi, ja tutaj jest to, było takie... No i stary, my z Kaśką i z Kacperem, a może tylko z Kacperem, już teraz nie pamiętam, no nieważne, ale pojechaliśmy... Na mówiłem ci o tym, że tam nikt nie przyszedł, to ci
tak,
mówiłem
tak,
kiedyś.
Tak. Ale pamiętam, ten graliśmy... motyw z plakatem na pewno. No.
Tak, dokładnie. No, no i no właśnie, to już wam mówiłem. I tam właśnie dokładnie była sytuacja, gdzie grasz w smażalni i tam ci łaży. Trzynastka też, dorsz z czymś tam, z frytkami. No i stary, grasz swoje i robisz, więc to nie jest tak, że ja nie gram gdzie indziej, prawda, niż w teatrach czy coś, absolutnie. Zresztą są też super kluby, ja uwielbiam na przykład warszawską stodołę, nie? Tam mi się super gra, to jest taki klub, w którym możesz sobie też iść. Nie wiem, czy wejść na salę z piwem, czy nie, ale chodzi o sam fakt, że są energie, są świetne, wiesz, w klubach. Tylko chodzi mi o to, żeby dać możliwość skupienia na tym, po co tu przyszedłeś, a nie na tym, że ci łazi typ z pizzą, albo wiesz, światła się palą wszędzie i właściwie to masz mnóstwo bodźców i trochę jesteś poza tą komedią, nie?
A propos stodoły, którą teraz wspomniałeś, to mi się przypomniało, że strasznie spieprzyłem sprawę.
Co się stało?
Zrobiłem... W stodole, jak się występuje, to możesz zapłacić dodatkowe kilkaset złotych i mieć swój plakat na stadole.
No,
nie?
No.
Gdzie ja mieszkałem na Mokotowie całe swoje życie i no miałem i takie, mieć swój plakat na stadole, kurde sztos, to będzie takie po prostu dla mnie ten. I na szczęście, i to jest w ogóle super, wszystkie bilety chyba są już wyprzedane albo tak, że nie potrzebujemy...
Nie masz plakatu.
Nie,
no ja rozumiem,
gorzej.
Ale...
Jest gorzej niż, że nie mam plakatu. Ja miałem taki motyw, że zrobimy ten plakat, zapłacimy za promocję czegoś, co nie potrzebuje promocji,
no, ale
fajnie
jest,
będzie
tak,
mieć ten plakat.
To wygląda
nie?
super, no.
No i powiedziałem chłopakom, z którym jestem w trasie, że musimy zrobić sobie jakieś zdjęcie po prostu z dupy. W sensie takie najbardziej, najlepiej na koniach, albo jak przechodzimy przez ulicę jak Beatlesi, no, no, jakieś no. takie niepołączone. No i wszyscy zajarani, dawaj, robimy to. I nie zrobiliśmy to i po prostu będzie mój zwykły plakat na stodole.
Ale będzie plakat.
No tak, ale jakby miał być lepszy.
No rozumiem, ale to nie, to no. myślałem, że w ogóle się nie będzie. Ja to fajnie tam sobie zawisnąć, bo to jest tak, wiesz, tam są naprawdę kultowe ekipy tak, też, no. występują, więc masz takie wow, no nie? Jak ja tam raz byłem, wiesz, wisisz sobie i to było fajnie, bo tam masz Kult, masz, nie wiem, tam Mysłowic, czy wiesz, no jakieś takie, no, naprawdę the Dumplings i tak dalej, tak, więc tak, masz to tak, wszystko powypisywane. No. Właśnie i jesteś sobie ty po środku i na przykład był taki moment, że miałem tam najwięcej terminów. Co myślisz, jaki czad, w ogóle. Wiesz, to nie jest jakaś niewiadoma jaka rozrywka, ale w sensie takim poczucie takiego, myślę sobie, że może raz chociaż wtedy przyjeżdżał Kazik i mówi, co to za jakiś frajer. To ja. Także nie, no to jest, powiem, przypomina mi się teraz historia.
Kurde, jak... chociażby to mogłem zrobić. Przeczytałeś ten plakat i po prostu same terminy. Nieaktualne.
Jak to w ogóle niemożliwe, ale nie tak.
Tak,
no. I tylko ty zrobić jakiś taki plakat, gdzie masz mnóstwo terminów i napisać wielki napis sold out. Twój program się nazywa sold out i koniec.
No, super pomysł.
Ja też chciałem coś polecić. Chciałem polecić książkę. I to jest w ogóle ciekawa historia, bo ja dostałem tę książkę. Dostałem tę książkę... Grzechu Wójtowicz do mnie zadzwonił, mówi, że jest komik, który by chciał mi ją wysłać. Książkę, czy ja bym chciał przeczytać. I sobie myślę, no spoko, pewnie, jakby, wiesz, czemu nie? Ale jako, że jest dużo różnych rzeczy i tak dalej, to masz takie, przeczytam jak przeczytam, zobaczymy kiedy, co, jak i w ogóle. I stary, teraz już w ogóle się nie skupiasz na tym, co mówię.
Nie, jestem w stanie dwie rzeczy
ja
na raz zrobić.
Nie, ja nie wierzę takim ludziom. Moja żona tylko tak potrafi. Ja tak nie potrafię i nie wierzę, że też tak potrafię. Więc skup się teraz. Co?
Już teraz nie wyjdzie. Chciałem się przewrócić i pokazać ci, że nie umiem słuchać i siedzieć jednocześnie, stary.
No dobra, to przewróć się, no.
Już teraz nie będzie tego samego efektu. Możemy ale mów dalej, no.
No nic, no i więc dostałem taką książkę. Aha, no i teraz dostałem taką przesyłkę i stary, jak zacząłem to mówię, nie wierzę.
Sorry, już
mówię, tak spojrzałem, pierwsze co, jak odczytałem książkę, to jest 500 stron prawie, mówię, no nie wierzę.
Dużo.
Nie mam, tak, to jest, ty możesz, jakbyś miał cały nakład, to masz dom. To możesz z tego zbudować dom.
Ale dlaczego powiedziałeś, że to jest komik?
No bo Arnold Cytrowski jest komikiem. Z Wrocławia.
Okej.
Okay. Tak. I dobra, no. Też zresztą to jest w ogóle tutaj patronem medialnym, więc jest między innymi Sumo Stand Up. Czyli też taki ekipa z Wrocławia. No i ja niedużo wiedząc, usiadłem, mówię, dobra, przed świętami jest zamieszanie,
to jest fabuła,
nie mam czasu.
Czy co to jest?
No zaraz ci powiem wszystko, no.
Maria, przepraszam, że staram się aktywnie słuchać i zadawać ci pytania, tak żeby ta historia progresowała. Masz rację, od teraz będę siedział w ciszy i się patrzył ślepo w twoje źrenice. Tak jak lubisz,
na
tak?
Na usta. Nie, dobra. No dobra, to ci opowiem. Tak, to jest fabuła i to jest w ogóle... Chodzi tylko mi o to, że po prostu, że nie miałem... Teraz to mnie najbardziej cringe'uje, jak to mówi moja córka. Więc jest sytuacja, że dostaję taką cegłę, myślisz sobie, nie, jeżeli to jest jakaś lipa, to ja nie mam czasu w życiu, żeby czytać 500
dni
stron.
Lipy.
Tak, to jest 500 dni lipy, to jest w ogóle piękne hasło. No i tak, jakoś mam takie, że dobra, zaraz zobaczymy, dobra, idą święta, ale wyjechałem teraz na parę dni i wziąłem, mówię, dobra, daję sobie
Próbujmy.
50 stron no. i najwyżej, i stary, wciągnąłem się mega, naprawdę. To jest historia dwóch gości, jest Artur Król, no. taki dość szalony człowiek, który jest w świecie trochę gangsterskim. To wszystko się dzieje w latach w ogóle 90., a chociaż
komedia,
na przełomie...
Komedia,
nie, nie, to jest nie. raczej taka... To jest fabuła taka dziwna, taka trochę gangsterska, dużo brutalnych rzeczy, ale też trochę kryminału, trochę takich rozkminek, trochę Trochę żartów też, ale to nie jest jakby tam ważna sprawa w tej kwestii. Wydaje mi się, że to nie to, co mnie najbardziej ujęło. Klimat mnie ujął, bo to się dzieje w latach 90. Jest to zmiksowana właśnie taka rzeczywistość wymyślona z rzeczywistością, która, nie wiem, z postaciami, które się gdzieś pojawiały, które znasz z nazwisk, jest Pershing na przykład. I fajnie, bo dopiero tak do mnie docierało w trakcie, jak czytałem, bo nic o tym nie wiedziałem, więc czytasz sobie i masz takie, że coś zaczyna ci się tam, wiesz, wszystko...
Czy słowo anhedonia powinno mi się z czymś kojarzyć?
Właśnie mi się w ogóle nie kojarzyło i zacząłem się zastanawiać, czy to jest wymyślone słowo, to nie jest wymyślone. To jest taki problem w odczuwaniu przyjemności, w sensie brak chyba w ogóle odczuwania przyjemności. To jest jedno z elementów chyba depresji.
Okay.
No i to jest w ogóle historia o gościu i też o... Jest ich dwóch, tych bohaterów w ogóle, co fajnie, bo jest w pierwszej osobie raz jeden, raz drugi pisze, więc to tak się przeplata. I to jest opowieść o gościu, który jest ze służb specjalnych, takim był ubekiem, a teraz jest w łopie, pracuje. I on się jakoś tak właśnie przeplata z tym Arturem, który jest w świecie tym gangsterskim i tak dalej. A ten Artur ma jeszcze taką zdolność, że słyszy czy czyta myśli ludzi. Takie mroczne i takie...
A, czyli ma supermoce, tak?
No ma taką jedną, powiedzmy, supermoc, no nazwijmy to tak. No jest to, kurczę, stary klimat. Znaczy, inaczej, ja ci powiem, że dawno nie miałem tak, że...
A stary, całą?
Całą. I to właśnie wziąłem to na... bo bardzo mi zależało, żeby to dzisiaj o tym powiedzieć. No bo jeżeli macie ochotę, słuchajcie, Anhedonia Arnolda Cytrowskiego, naprawdę polecam.
Czy Arnold Cytrowski to jest... Czy on się przedstawia jako pan Arnold?
Tak. No, ja jeszcze nie miałem okazji mu podziękować. Pewnie już jestem po tym telefonie, bo chciałbym dzisiaj do niego zadzwonić, a to nie wiem, kiedy słyszycie tej rozmowy, ale... No kurczę, fajna rzecz, mnie wciągnęła, klimat jest bardzo ciekawy i takich dużo rzeczy, takich nieoczywistych się dzieje. I to jest, no nie wiem jak to nazwać, ja nie jestem mistrzem opisów takich zresztą, jak słyszycie, ale...
Tak, i recenzji. Wreszcie zacząłeś wkurzać, jak zadałem pytanie.
Tak, przepraszam, bo ja chciałem tak o tym, że nie mogłem się zebrać, bo przeraziła mnie jakby ta, nie że grubość, tylko też to, że ja to w jakimś sensie muszę przeczytać, albo już się zobowiązałem, a nie wiedząc o tym... Ale naprawdę nie żałuję, bardzo dziękuję. Polecam Anhedonia jeszcze raz.
Chcesz to pożyczyć, czy nie?
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Wezmę, bo ja teraz lecę do Egiptu, więc ja potrzebuję książkę.
Na maksa, stary, bierz co książkę. Prawda,
teraz na święta kupię mojemu bratu...
Mam tam nawet dedykację, chociaż... bo ty nie piszesz dedykacji, zapomniałem. Bo ja nie mam dedykacji od ciebie. Chciałem tylko powiedzieć, bo nawet jeżeli... powiedziałeś, że mi tam napiszesz i do tej pory...
Naprawdę? Masz
może jedyną... byś miał czas w Egipcie pod piramidami w Gizie.
Myślę, że moja książka bez dedykacji, wbrew pozorom...
Jest więcej warta.
Nie, bo nie ma... Myślę, że egzemplarzy bez podpisu albo bez dedykacji prawie jest naprawdę mało. No? Wszystkie są... Naprawdę musiałbyś być mega pechowcem, żeby nie dostać mojej książki bez dedykacji albo podpisu.
Żeby dostać.
No, chodzi o to, że po prostu już wszystkim podpisuję, nieważne kim jesteś.
Nie więc... podpisał. Kurczę, aż bym wam pokazał w linku na końcu tego filmu, ale tego na pewno nie zrobię, że nie dostałem. Także idealnie, mam świetną, idealną książkę wyjątkową.
Ja kupiłem swojemu bratu...
Ostatni odcinek wahania, no?
Książkę tego, Harariego. Czytałeś kiedyś Harariego?
Tak.
Wszystkie trzy?
Tak.
I masz czwartą? Że tą najnowszą?
Teraz.
Tak, no.
Nie wiem, bo jakoś on to ładnie ubiera rzeczy takie w słowa, które właściwie są. To jeszcze parę lat temu było takie, o, fajnie.
No.
A ostatnio mam takie, że no jakoś tak, no, że to już
ciekawe.
Nie wiem, jak to powiedzieć.
No, ja ci powiem, że dla mnie książki Harariego myślę, że były jedne z najbardziej kształtujących książek w moim życiu. W sensie takie, że sposób patrzenia na świat i sposób po prostu prezentowania faktów i informacji w sposób, jaki on robi. Uważam, że totalnie powinna to być obowiązkowo książka w szkołach.
To się zgadza. W sensie tutaj jakby na zebranie tak, no, wiedzy, podsumowanie rzeczy, jakieś takie... On nie daje mi jakiś... Kurczę, no dobra, nie wiem jak to powiedzieć, bo też nie umiem tego tak chyba nazwać, więc... No.
Mi tylko chodzi o to, że...
Nie, to nie jest nic złego. W sensie, no. Tylko tak jakby...
Tam jest rzeczywiście nie mam takiego się
poczucia,
powtarza.
Tak, nie mam takiego poczucia, że... Wow, jakby, że wiesz, tylko że to jest takie dobre zebranie rzeczy, że to powinno być faktycznie takie, żeby sobie każdy to przejrzał, trochę jak liceum.
No tak, no. No
ale że ty, warto no, być w tym, zebrać sobie trochę wiedzy z różnych dziedzin i sobie jakoś tak, kurczę,
no, historia, no bo też... No historia, no historia też tak działa. No historia też jest po prostu czymś, że no, to no, już się
możliwe,
wydarzyło.
Możliwe, że Harari to historia.
No tak, no.
I powinien być na maturze.
Czy ty czytasz podręczniki od historii i masz takie, no przecież to już się wszystko wydarzyło.
Nie, nie, no, nie umiem tego...
zbierają po prostu fakty.
Nie umiem tego nazwać. To po prostu chyba nie było nic takiego, co mi... zryło beret, że jakoś bardzo mnie, albo może przez jakiś moment bardzo nie umiem o tym opowiedzieć. No, nieważne, nie umiem tego. Jak kiedyś się dowiem, o co mi chodzi, to wam powiem.
To wam opiszę w książce.
Nie chcę tego disować, ale też nie jest to coś, co mnie po prostu, wiesz...
Ja tylko mówię o tym, że i chciałem ci, nawet przygotowałem sobie to pytanie a propos świąt i wszystkiego i prezentów i najlepszy prezent, jaki w życiu dostałeś i najlepszy, jaki...
Już o tym gadaliśmy, jak dostaliśmy o prezentach chyba.
Chciałem, że bardziej...
Nie pamiętam też. No, no, no.
Ja po prostu chcę powiedzieć, że na te święta ja kupiłem mojemu bratu tą książkę Harariego i mu powiedziałem, że daję ją pierwszy, przeczytam i później ci dam i powiem ci, czy jest warta. Więc on ją zabiera też do Egiptu, bo jedziemy razem do Egiptu i sobie przeczytam książkę, którą mu dałem. Więc chodzi mi o to, że najlepszy
to
prezent...
tę książkę?
Ja przeczytam dwie.
Nie zdążę.
Nie zdążę, ni chuja.
W jeansach. Panie, i później powiedział, ja te książki przeczytam w jeansach nawet, żeby cię udowodnić, że przeczytam je szybciej niż ty. Tak, dokładnie.
Chodzi mi o to, że najlepszy prezent, jaki możesz komuś dać, to jest taki, który możesz później od niego wziąć.
To ładne.
I to jest kiedyś mój kolega, który sprzedawał rzeczy, ciuchy na Allegro. I miałem takie właśnie, wiesz, że jak ty, on mówi, ja zawsze kupuję takie, jakie ja bym nosił, jak mi się nie uda sprzedać, to sobie sam wezmę. I tak samo ja lubię dawać prezenty. Po prostu masz tutaj piłki do tenisa. Nie gram w tenisa. No dobra, to ja je wezmę.
Kułam. Ale to ja na przykład klocki Lego uwielbiam. To ja mógłbym dzieciom cały czas ładować klocki Lego. Bardziej lubię klocki Lego niż one. To nie jest tak, że ja teraz...
Robisz wszystko według instrukcji, czy właśnie na odwrót?
Według instrukcji, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Żeby to było jak na pudełku, a potem można się tym bawić już dowolnie, ale...
Ale czy, a twoje dzieci strzał... mają poustawiane klocki Lego?
Nie, nie, właśnie, bo one całkiem lubią, jak to się dzieje, a potem nagle, wiesz...
Ja pamiętam, że za dzieciaka już nawet uważam, że jest to bardzo dziwne, bo wiadomo, dostajesz instrukcję i budujesz z instrukcją, nie? I później to powinno istnieć, nie wiem, dzień, dwa, trzy. I później wszystko zrzucasz do jednego kubła. Masz kubeł pełen Lego i tam tak, sobie już
tak,
tworzysz
no to, no u nas tak trochę jest, no.
No a ja byłem na przykład u dzieciaka, którzy, nie, tylko z instrukcją
stoją
budowali.
Te
i stoją te rzeczy. I mam takie, nie umiesz się tym bawić. Ty zdajesz sobie z tego sprawę, że te no właśnie, klocki można położyć w inną konfigurację.
No to właśnie ostatnio mi rozwaliło a propos tego, co mówisz.
Przepraszam, mam trochę katar i nie chcę...
Aha, myślałem, dobrze, bo być może myślałem, że właśnie umierasz. Bo myślałem, to byłoby tak, jakbyś... ostatnie zdanie
patrzeć
o klockach Lego.
To być w instrukcji.
I zginął. I miałbyś taki nagrobek z klocków Lego. I co, i często ci przychodził, mówi, Piotrek, a może chciałbyś dzisiaj mieć łódkę?
O, stary, szczerze, nagrobek z klocków Lego, no, gdzie możesz sobie przestawiać rzeczy i każdy sobie przychodzi i ci układa nowy nagrobek? Fantastyczny pomysł.
Wiem, nie ma problemu, no, możesz sobie to wziąć, tylko no, na bank za dwa dni nie masz nagrobka.
No tak.
Stary. I ludzie mają bardzo dziwne budowy figurki w swoich domach.
Czy nie dałoby się to jakoś tak na przykład, że... Bo jakby były na sznurku, to traci swój sens, nie?
Tak, tak, tak. Mm.
Kurde, no
a
szkoda, że ludzie to
złodzieje.
Nie umiem tego.
Jak ja żałuję, że ja zacząłem mówić, to było takie piękne zdanie. Chodzi mi tylko o to, że jest aplikacja, podobno, która no, jak skanujesz, jakie są klocki, to no, ona ci mówi, co możesz z nich zrobić.
I jeszcze dodatkowo, ale to znowu, no to psuje
to
sens.
To mnie zabiło. Z jednej no, strony to jest ciekawe, bo myślałem sobie, o, ciekaw jestem, co ona sobie rozkwini.
Tak.
Ale z drugiej strony dzieci dzisiaj już są tylko składaczami klocków.
Tak, już nie ma w tym wyobraźni, no.
Że kiedyś no, ty budowałeś, czy ten samochodzik będzie taki, czy to będzie kwiaciarnia, wiesz, akurat z tego kawałka, wiesz, tam flagi pirackiej, no, co zrobisz, nie wiem, obrus, cokolwiek. No. A teraz nagle się okazuje, że ty masz stary kaczuszka, no dobra. No to no wiesz co?
Kurde, rzeczywiście jestem rozerwany tutaj, bo jest strona, pewnie ktoś by chciał zobaczyć tą aplikację. Chciałbym zobaczyć
no,
i później
tak,
jakby z jednej
no,
tej, ale rzeczywiście no chyba podstawa Lego to jest ta wyobraźnia, nie? I na przykład ja teraz budowałem ze swoim chrześniak, nie chrześniak, no między innymi mój chrześniak, ale tak naprawdę...
Ale tak właściwie to wujek, bo tak, miał pójść do chrzest, no to strasznie dziwna sytuacja.
Tak czy inaczej, 4-letni chłopiec, nie? Co? Dobra, miał 5 lat, okej?
Chciałem powiedzieć żart, Nie chciałem umrzeć, chciałem się napić wody i chciałem słuchać. Nie umiem robić rzeczy naraz. Nie, stary, o ja.
Nie, to dzięki, uratowałeś mnie, bo ja prawie jak czytałem i cię słuchałem, to prawie serce mi stanęło.
No mógłbyś zginąć, stary. Ja próbuję ratować wszystkich. No, o Jezu, jesteście świadkami, że prawie zginąłem. Ale miałbym krótki rok.
2025, najlepszy rok mojego życia.
I klockami Lego wyryte na nagrobku, tak. Zachłysnął się wodą, słuchając o klockach Lego. Ironia?
Tak, bo byś zadawał pytania też na swoim nagrobku. Takie jedno.
I możesz sobie ułożyć odpowiedź od razu.
Tak.
Dobra, przepraszam, bo układałeś klocki Lego ze swoim sześniakiem, czteroletnim mężczyzną.
Który to... Ja się wkręciłem i zacząłem budować jakiś taki statek z celą, bo były akurat drzwi więzienne.
Wiadomo. No i statek z celą.
No kurde, jakoś tych więźniów trzeba było transportować między wodami, nie? Jak mówię więźniów, to też nie mam na myśli niewolników, ale... Więźniów z Australii na przykład do...
Oczywiście. Tak. Albo z Wielkiej Brytanii do Australii.
O to mi chodziło. Właśnie. Wszyscy od razu pomyśleli, że ja tutaj kolejny raz. Nie, jesteśmy kryci. Zrobiłem to i się mega wkręciłem, bo to wiesz... No kurde...
Budujesz więzienie pływające. Wiadomo. Tak, nie? Też bym się zajarał.
I on tak, o wujku, ale ładne. Ja też zrobiłem statek. Ja mam takiego, super, i pokaż swój. I jego statek to były po prostu trzy klocki połączone ze sobą.
Co w sensie, za frajer.
To była moja pierwsza reakcja.
Odetnij się od niego.
To
nie musi być twoja rodzina, pamiętaj.
Nie, ale właśnie chodzi mi o to, że moja pierwsza myśl była taka, no ewidentnie leci w krop.
Lepa na ryj. Co?
No, w ogóle, co to ma być? Ja no. To są trzy połączone klocki, jeden długi, jeden krótki i ewidentnie trzeci, który po prostu sobie wbiłeś po środku i teraz mówisz, że to statek, nie? W sensie, żaden z ciebie architekt, słyszysz? Nigdy nie będziesz częścią rodziny.
Mamy dyplomatę, mamy komika.
Tak. Ale później sobie tak, jak sobie tak chwilę tak
odeszłem. Czy to jest dziecko?
Też, ale bardziej bardziej sobie pomyślałem, że właśnie jest fajne, że w jego takim...
To był statek.
No tak, no.
Czyli właściwie dla niego potrzeba super małych kompletów. Cztery klocki, buduj rakietę.
Chodzi mi o to, jak ja mówię, że on jest niedorozwinięty, to mam na myśli, że jest po prostu w pełni niedorozwinięty. Znaczy mówię w pełni, w sensie, że jest dzieckiem. Jego mózg nie jest rozwinięty. No tak, nie na zasadzie, że jest jakby... Ale jest
A gdzie jest moment rozwinięcia? Myślisz, że twój to już jest ten moment... No myślę, że jesteś rozwinięty?
W porównaniu do dziecka, w sensie, że mój mózg jest rozwinięty. No myślę,
Mozart,
że tak, no.
Mozart w wieku 8 lat i ty teraz.
No myślę, że Mozart też był niedorozwinięty w wieku 8 lat. Myślę, że nikt nie jest rozwinięty w wieku 8 lat.
A ty już jesteś rozwinięty? Myślisz, że ja nie jestem rozwinięty jeszcze, myślę, we wszystkich. Ja myślę, że
ty już idziesz w drugą stronę.
Ja się zwijam.
No.
Ja już byłem rozwinięty. No,
ty już jesteś stary.
Jestem nadzwinięty.
W twojej trajektorii ty już byłeś tu. Teraz jest...
No dobra, no to jak to nazwać?
No mówię, no zwinięcie.
Zwinięcie, no jestem zwijany.
No ja myślę, że tak, no mówię, wiekowo?
No?
Wiekowo, ja nie, już tak abstrahując tutaj ten, no to myślę, że jestem najbardziej rozwinięty, jak mogę być. Nie wiem, w sensie, że
no a coś się zmieniło od 15 lat?
No myślę, że w wieku 20 lat byłem niedorozwinięty.
Aha, no właśnie, no. Zanim się dzieje, jest ten moment takiego do rozwinięcia, żeby już stwierdzić,
nie jest
że...
to precyzyjny punkt.
No nie, nie jest to precyzyjny. Jak słucham ciebie, to ciągle mam wrażenie, że jeszcze jest trochę przed tobą. Że jeszcze nie jesteś z góry na skórki. To chyba dobrze, zdaje ci
nadzieję. Mam dużo potencjału, tak?
Dokładnie. Ciągle jesteś jeszcze niedorozwinięty. Jakie to jest fajne, że mogę ci to powiedzieć bardzo wprost, dając nadzieję.
Dziękuję ci za to.
Nie ma sprawy, stary.
Nie mam wątpliwości, że...
Może tak podpiszemy ten odcinek. Al Pacino i niedorozwinięty.
Z dużym potencjałem.
Wahanie.
Że mały czteroletni chłopiec jest niedorozwinięty. To uważam, że to nie ryzykuje dużo, to mówiąc.
A duży czteroletni chłopiec?
Też jest myślę, że sam czteroletni chłopiec. Żadna czteroletnia istota.
Oho, właśnie, no.
Nie, istota
chyba,
może być
jest
nie...
to motyl. I no to właśnie. Już jest super stary motyl.
Raczej nie będę... Istota jest niepotrzebnym słowem w tym układzie. Żaden czteroletni człowiek nie jest rozwinięty.
Dobra.
Znaczy jest... Żaden czteroletni człowiek nie jest w pełni rozwinięty. Co widać na podstawie
tego... Czyli jest niedorozwinięty.
Jest niedorozwinięty.
Jeżeli tak to nazywamy.
No.
Ja nie wiem, jeżeli się banuje za słowo rozwinięty, to jesteśmy zbanowani od 5 minut. Chociaż dajemy dużo dobrej energii do tego.
I w zasadzie to są same komplementy.
No tak.
Więc mówię tylko o tym, że...
No dobra, ale na przykład poczekaj. Ale w kwestii takiego, nie masz wrażenia, że są ludzie, którzy są faktycznie w kwestii czy emocji, czy życia, czy czegoś takiego... Ciągle nawet w wieku 40 czy 50 lat niedorozwinięci?
Nie, no myślę na pewno, że tak jest.
No właśnie.
Na pewno, że tak jest. Ale to nie wcale nie podważa mojej tezy.
Nie, to jest dwa inne zbiory. To...
A teraz, a w którym momencie zostaniesz rozwinięty tak w pełni? Myślę, że jeżeli miałbym poważnie w tym momencie do tego podejść, to w jakim stopniu nigdy? W sensie, że może wszyscy zawsze jesteśmy niedorozwinięci, bo z każdym dniem uczysz się czegoś nowego.
No więc a nawet to co mi już zdajesz, że ja się zawijam?
Tak mi pasowało do rozmowy.
Czyli jesteś w stanie mnie uśmiercić za 2-3 lata, bo będę ci pasował do odcinka, że ej, może skończmy na setnym.
Jeżeli to by była dobra puenta, jeżeli to jest takie, kurde, ale tam jestem w stanie to wtedy rozważyć. No.
Rozumiem.
Ale mam nadzieję, że wtedy będę bardziej rozwinięty niż jestem teraz i podejmę właściwą decyzję.
To postaw mi nagrobek z Rosulego, chociaż będziesz miał pewnie wtedy starcie z...
Ostateczna rzecz, którą chcę powiedzieć, to że po prostu ten mały, niedorozwinięty dzieciak zrobił te trzy klocki i dla niego to była łódka. I to była jego wyobraźnia i to jest dla jego łódka. Jest też element we mnie, który sobie myśli, to nie jest jego wyobraźnia, tylko lenistwo. Zrobił trzy klocki i teraz mówi, że to łódka, bo nie chce mu się budować łódki. Ale to jest mój sceptyczny
wujek.
Ale ten pozytywny ma takie, ale fajny dzieciak, z trzy klocki zrobił z tego łódkę, a jak kurde odwrócił do góry nogami, to był samolot. Wiesz, co chodzi? Bo po prostu tak sobie na to spojrzał. I o to chyba
to
chodzi.
To jest super, to jest mega, bo właśnie dzieci mają... Te połączenia są tam tak inne i tak nieoczywiste, że ja rysunki dzieciaków, właśnie ich kojarzenie faktów, zadawanie pytań różnych i tak dalej, to jest stary, to jest taki nawóz do twórczości, co ci w głowie nie mieści. To jest super.
Ja bardzo lubię patrzeć na te dzieciaki, jak one nie wiedzą, że się na nie patrzysz. Nie?
Zabawa jakaś, tak, która się toczy tam gdzieś, jakieś... To jest mega, no. To jest coś takiego, co nie jesteś w stanie tego wymyślić. Nie połączysz tych rzeczy. Ja czasami jeszcze używam jakichś takich zwrotów, które moje dzieci, wiesz, gdzieś rzucają i gdzieś tam, czy w programie, czy jest to jakiś nawóz dla mojej jakiejś myśli, która po prostu tam sobie kiełkuje. No nie jesteś w stanie tego ziarna, wiesz, samemu zasiać. To jest poza twoją...
No i co się później z tym dzieje, co? W sensie, dlaczego to tracimy? Bo im jesteś bardziej dorosły, im bardziej rozwinięty już, jeżeli idziemy tym słowem, to później tracimy to, co? W sensie tracimy ten taki totalną niewinność i potrafi zaangażować się 100% w jakąś sytuację. Po co? Bo po prostu dorosłość nas dojeżdża? Życie nas, kurde, kaleczy?
Może wy wiecie, cwaniaki. Czy my musimy znać odpowiedź na wszystkie pytania? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że to może... Kurczę, ale to ile mam na minę? A, dopiero godzina. Bo mi się super gada, ale to była taka ładna puenta i pomyślałem sobie, że może byśmy na tym zakończyli, ale nie. Co jeszcze fajnego widziałeś? Czy widziałeś coś jeszcze? Bo mówisz, że dużo różnych rzeczy widziałeś, czytałeś. A zróbmy sobie takie polecajki na ten nowy rok. Albo może pytanie, czy masz jakieś postanowienia na nowy rok?
Mam jedno postanowienie na nowy rok, no.
No?
Chcę pokonać swojego brata w tenisa. Graliśmy teraz w tenisa z 3 razy i jest strasznie
Głupniadał. Wygrał.
No,
długo szukali słowa.
Schłostał. Schłostał się? Czy...
Można chyba. No.
No więc to... dostałem strasznego łupnia tenisowego, co zawsze boli. Bo my z braćmi mamy bardzo taki w sumie kompetytywny, albo dużo z rywalizujemy. Na przykład ja szybciej pływam.
Najszybciej biegasz w dżinsach.
Najszybciej biegam w dżinsach. W szachy go też strasznie
stąpiłem. A on grał w dżinsach? Może jakby on grał w dżinsach w tenisa? Albo ty, gdybyś grał w dżinsach.
Myślę, że mnie tak zrobił, że nawet w dżinsach bym mnie pokonał. To był taki poziom. Więc nie chcę mu nawet dawać tego pomysłu. Gdybym mnie w dżinsach pokonał, to jest naprawdę upokarzające.
Albo ty będziesz więcej trenował.
No.
Albo możemy złamać mu rękę.
No właśnie. Ja myślałem o nodze, ale ręka
myślę,
też
pomoże. Myślę, że w grudniu będziemy wiedzieć. W grudniu, jeżeli twój brat zagra taki testowy mecz z tobą w początku grudnia i wygra... Mhm. To musi uważać.
Wtedy
to musi być czujny.
O, fajna ręka, Krzysiek. Dobrze, że masz dwie. Więc tak, no po prostu trochę więcej w tenisa pograć. Taki jest mój plan. Takie jest moje postanowienie. Ty coś masz?
Fajne postanowienie. Ja bym, nie wiem właściwie, ja tak nie myślałem chyba jeszcze. Nie zastanawiam się mocno nad takim... Ja bym się chciał chyba mniej wkurzać czy stresować rzeczami. Ja się wkurzam dużo.
Dużo się wkurzasz?
No, właśnie ja taki jestem miły, sympatyczny, ale jak się wkurzę, na przykład jak ktoś mi przerywa w recenzji książkę, to mnie, rozumiesz, co się działo. Widziałeś. Nie,
tam było,
poniosło mnie. Tak.
No, tam było w pewnym momencie, trochę tam płomienie za tobą zaczęły szaleć. Jakby.
Stary, to ja i tak, wiesz, wcześniej polałem wszystko wodą, żeby się nic nie wydarzyło, a i tak ta woda wyparowała. No mam sobie jakiegoś takiego nerwa i bym chciał się jakoś go...
Ciekawe, na co się najczęściej wkurzasz?
Na pierdoły, na takie rzeczy, na które właściwie nie mam...
Ale to są takie pierdoły, że jesteś wkurzony na dłużej niż minutę?
Co?
Jesteś wkurzony na dłużej niż 5 minut?
Ja szybko wybucham i szybko gasnę.
No.
ale mam wrażenie, że mógłbym trochę rzadziej wybuchać. W sensie to jest dużo rzeczy jest nieważnych i czasami próbuję sobie to przetłumaczyć. Nawet mam teraz o tym trochę w programie.
No, a czy taki,
i chciałbym to wprowadzić w życie i wydaje mi się, że jestem gdzieś na jakimś takim torze, że mógłbym to zrobić, ale to nie jest proste, kurczę. No.
Ale czy jeżeli masz wybuch, nie? Kontrolowany, nie mówmy o takim wybuchu, że nagle, kurde, zaczynasz, wiesz, dziećmi już rzucać z szóstego piętra, nie? Ale takim, na przykład no, uderzyłeś się w coś, nie? No. I mówisz tak, kurde, ten. No to trochę pomaga.
Tak,
nie?
Tak.
Jest
tak,
taki
tak.
motyw, że po prostu... No i czy jakby, jeżeli ty mi opowiadasz o tym, że takie masz momenty...
Ale nie, ja mam też takie, no wiesz, takie inne, no w sensie... No. Na przykład do dzisiaj chciałem, żebyśmy już się zaczęli nagrywać, no nie? I pan naprawiał drzwi, to on to nie jest niczyja jakby sprawa, niczyja wina właściwie. To jest tak, że się połączyły te rzeczy. My nie wiedzieliśmy, że on będzie przychodził nagrywać. Być może on dzisiaj rano dostał zadanie.
Prawda, w ogóle to jest ciekawy przykład, bo ja totalnie o tym zapomniałem. W sensie tak, że, no o tym, że był pan, który drzwi...
A nie, ja, teraz, spóźni... tak, ja no. też to nie jest no. coś, że ja siedzę i... wiesz, jakby w ogóle to nie jest...
Znowu trzasną!
Tak, dokładnie. Nawet nie wiem, czy on tam jeszcze jest. Być może go to przytrzasnął i on się wykrwawił tak. teraz. Biedny. My tutaj gadamy o pierdołach, a...
Ale nam będzie głupio, jeżeli to się naprawdę wydarzyło.
Jezus.
Czyli tam jest człowiek pod drzwiami.
Od godziny. Tak. Nie, no. ale chodzi mi o to, że to była taka rzecz, którą ja coś chciałem zrobić, a właściwie to nic nie możesz zrobić.
No tak, trzeba chwilę po prostu...
Tak. I więc właściwie są takie rzeczy, które po prostu... Ja się podpalam, no. I to jest tak, że...
Dobra, no i jak zamierzasz nad tym pracować?
Nie wiem. Kurwa, nie wiem.
Nie wiem, rozumiesz?
Ja mam często świadomość takich rzeczy. No. Emocji zapominam, ale no myślę sobie, że jest jakiś pierwszy taki element, wiesz. Może będę wolniej oddychał, może będę pił więcej wody.
Jakaś medytacja czy coś takiego?
Nie wiem. Daj mi spokój już.
Mi Puzyr opowiadał, że on będzie jechał na obóz medytacyjny, który polega na tym, że przez 7 dni z nikim nie rozmawiasz i po prostu przez codziennie medytujesz kilkanaście godzin. I co najciekawsze, i to mnie tak trochę najbardziej zaintrygowało, czyli że jak się medytuje. Nie? W sensie, ty umiesz medytować? Bo wydawało mi się, że to jest taka umiejętność, którą trzeba omówić, nie, że jakby po prostu udajesz, że medytujesz. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi.
Fajnie, bo słucha tego organizator tego obozu i bo takie, poczekaj, Filip będzie udawał, że medytuje? Nie ma tego certyfikatu, o który go prosiłem i który mi wysłał. Czyli to jest fałsz?
Chodzi o to.
I Filip teraz siedzi przed odbiorniku i robi... Oh.
Filozofia tego jest taka, w sensie on mi... Ja mówię tylko coś, co mi powiedział inny komik, który też jest prawdopodobnie niedorozwinięty. Więc jakby bierzmy na to poprawkę.
Jak wszyscy my, no.
Jak wszyscy my. Czyli, że cała filozofia tego obozu polega na tym, że po prostu masz siedzieć przez 8 godzin, nie rozmawiać z nikim. Jak masz jakąś myśl, to po prostu ją odpychać z głowy i na tym będzie polegała medytacja. I że po prostu przez...
Ale to stary, to jest pierwszy etap. To super, no. bo pierwszy etap, wydaje mi się, to wystarczy, że odłożysz telefon.
Nie? Totalnie
stary,
się z tym zgadzam.
To jest coś takiego, tak? że nagle nie masz tych rzeczy. Że tak naprawdę najważniejsze rzeczy są teraz tutaj dookoła ciebie. Mhm. I one się okazują... Znaczy teraz mieliśmy takich parę dni właśnie wolnych i te dni były... Skupiasz się na tym, co się dzieje. Ja uwielbiam ten moment, bo wszyscy w tym okresie takim międzyświątecznym nie do końca chcą zawracać głowę innym. Też nie mają czasu i tak dalej. Więc a to jest... ja byłem z książką. No. Naprawdę nie miałem ostatnio tyle czasu, żeby poczytać. Byłem z rodziną, najbliższą.
No.
I stary...
A przy stole świątecznym i w tym okresie świątecznym, jak dużym problemem były telefony? W sensie, ja wiem, że do ciebie nikt nie dzwonił, no. ale na przykład motyw, że ktoś przy stole świątecznym wyciąga telefon... żeby sprawdzić Instagrama, albo że twoje córki nagle zaczynają grać w jakieś gry?
Nie, raczej wiesz co...
To gratuluję, to jest ogromne w ogóle
nie,
sukces.
Ale to był moment, to był moment, w którym jakby też otwierasz się, mówisz, to teraz macie ten czas, możecie sobie tam chwilę sobie pograć coś i tak dalej, jakby, więc to... tylko, że to chodzi mi też o takie... o informacje z zewnątrz. Nie przeglądasz nagle jakiś portali z wiadomościami, nie dostajesz, wiesz, nie odpowiadasz na maile, wyłączasz się po prostu, jesteś trochę, nie wchodzisz w jakieś wiadomości na Instagramach, w ogóle, że jesteś po prostu, że mam Janka, który też wie, że jest ten czas i jakby, że nie ma nic takiego, to spoko, to nawet ja raz czy dwa do niego zadzwoniłem tam w jakiejś sprawie, takiej małej, że mamy dla siebie takie informacje, tylko, że ty, pamiętaj, że jeszcze to i tamto, ale to jest nic takiego teraz pilnego i w ogóle, to nawet taka rzecz, jak nie patrzysz w te cholerne, wiesz, w media społecznościowe i wiadomości, to jest mega, nie?
Tak.
Nawet się z podcastów jakoś wyrzuciłem. I...
Tylko, o ile się z tobą w pełni zgadzam, że nawet ten krok jest ciężki do osiągnięcia dla niektórych, dla mnie nawet też mogę powiedzieć, że ostatnio też czuję, że jestem coraz bardziej rozproszony albo uzależniony od ekranu, to motyw, żeby jakby 7 dni z nikim nie rozmawiasz i po prostu w pokoju...
Nie, no to ja mówię, że tak, oczywiście, no. Ja nie mówię, że to jest prawie to samo, nie? A z drugiej strony myślisz sobie, kurczę, jak to musi zadziałać w ogóle na banie, aż sobie z Filipem pogadam później, jak on wróci.
Ja to czuję, mega ciekawy. Ja czuję, że ja bym...
A kiedy on
wiele rzeczy, on mówi, że zastanawia się, żeby to zrobić po raz kolejny, już to kiedyś robił.
On mówi, ja się jestem, wiesz Piotrek, właśnie jestem, minął 5 dni i dzięki bardzo Piotrek, dzięki bardzo.
Wiem, że on już to kiedyś zrobił i że myśli o tym, żeby jeszcze, nie wiem, w tym roku to strzelić jeszcze raz.
Wow.
Ja bardziej mówię, że ze wszystkich rzeczy, które robiłem, a lubię sobie, myśleć o sobie, że potrafię przełamać pewne bariery, na przykład miałem ogromny lęk wysokości, a skoczyłem ze spadochronem, kurde, popłynąłem na Antarktydę, nigdy nie byłem na łódce i tak dalej, w sensie, że lubię pokonywać. To motyw, że 7 dni mam z nikim nie gadać, jest dla mnie niemożliwe. W sensie, że to jest...
I stoisz w tej celi, a ja na zewnątrz z mikrofonem i... Moi drodzy, to jest kolejny odcinek wahania. Dzisiaj będziemy... Ach, niestety.
Tak. I to jeszcze tak kusi się rozmowami, nie? Czy jest tu jakiś kibic Chelsea z nami?
Stary, nie zgadniesz, co się odwaliło w szatni u nich.
Tak, no. Piotrek, szkoda, że nie mam z nikim o kim porozmawiać.
Piotrek, jest tutaj gościu z New York Timesa, chciałbym pokazać o twojej książce. Aj, 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 no trudno.
Namaste.
Jest Jamie Foxx, który chciałby się wytłumaczyć z dziękowania Atlancie.
Kurde, o niesamowite, niesamowite.
Aż tak zło? Ale dobra, wiesz co? Zrobiłem odwrotnie niż ty kazałeś.
No.
I obejrzałem ten najnowszy na razie Acastera.
No, okej. Okay. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ci chodzi. Ale mam nadzieję, że nie zmieniam swojego, bo ten najnowszy nie jest najlepszy. Nie jest najlepszy i w zasadzie ja uważam, że on jest dobry, ponieważ pierwszy raz go ugruntowuję jako człowieka. Bo pozostałe są dla mnie na nieziemsko wysokim poziomie.
Rozumiem.
A ten jest jedyny, który mam takie... Ja nawet się cieszyłem, że mi się nie podoba. Mówiąc takie, że moja... Jakby jest jeden z... W końcu zrobił coś, co jest przeciętne. W końcu, nie, ja też się zgadzam z tobą, nie był to najlepszy special, ale on jest też troszkę ciekawy, jak zobaczysz poprzednie.
No dobra,
w sensie, że on się troszkę tak ze sobą łączy, ale absolutnie się zgadzam, nie od tego bym zaczynał.
Dobra, no zacząłem niestety. No, no i chcę powiedzieć tylko, że bardzo fajne jest to, że nasi słuchacze, wystarczy, że on siorbnie kubkiem, bo pije herbatę i przed chwilą miał ciebie w celi i za chwilę mówimy, że to nie jest najlepszy special Castella. Co tu się odwaliło? Nic się nie zmieni w 2025, moi drodzy. Może, możliwe, że on zacznie trochę więcej grać w tenisa i lepiej, a ja trochę mniej się będę denerwował. O ile się uda, oczywiście.
I mam nadzieję, że wasze postanowienia noworoczne też...
Piszcie swoje postanowienia. Oby się udały. Trzymamy kciuki. Może napiszcie teraz i zajrzyjcie tutaj pod te sekcję komentarzy za rok. W grudniu. Zobaczymy, czy się udało. Albo nie wrzucajcie, jakie chcecie. To jest totalnie od was zależne, moi drodzy.
Dziękujemy bardzo. To był pierwszy odcinek wahania 2025.